Wielbimy krzyż Twój, Panie Jezu, i wysławiamy Twoje zmartwychwstanie. Ta antyfona chyba najlepiej streszcza tą niezwykłą liturgię, jaką jest liturgia męki pańskiej, Wielki Piątek. Bo ta liturgia łączy w sobie te dwa wymiary. To nie tylko pamiątka śmierci Chrystusa, ale również już świętowanie Jego zmartwychwstania. To jest niezwykła liturgia również z tego powodu, że wtedy nie celebrujemy Eucharystii. To jest jedyna w roku liturgicznym tak zwana liturgia uprzednio konsekrowanych darów, która jest bardzo charakterystyczna dla Kościoła Wschodniego, który we wszystkie dni powszednie okresu Wielkiego Postu celebruje właśnie taką liturgię. Liturgia uprzednio konsekrowanych darów oznacza to, że przyjmujemy komunię świętą z Eucharystii, z chleba, który był konsekrowany w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej. I chociażby ten jeden element, zaczerpnięty ze wschodu, pokazuje nam, że ta liturgia męki pańskiej ma dwa swoje wymiary. Dwa swoje wymiary, które pochodzą przede wszystkim z tego, że jakby pierwsza część tej liturgii jest na wskroś rzymska. Natomiast druga jej część ma swoje korzenie i swoje źródło właśnie na wschodzie. Szczególnie w liturgii jerozolimskiej. Ta pierwsza część liturgii charakteryzuje się olbrzymią prostotą, jasnością wyrazu, tym, że te obrzędy i gesty są bardzo proste, a zarazem bardzo wymowne. Tu nie ma dużo emocjonalności, tu nie ma dużo dynamiki. Jest przede wszystkim cisza, bo w ciszy procesja wejścia zmierza do ołtarza. W ciszy celebrant wraz z diakonem w geście prostracji, czyli w geście leżenia krzyżem, modlą się do Boga, aby przebłagać Go za grzechy. Potem jest liturgia słowa. Znów schemat bardzo prosty. Pierwsze czytanie, psalm, drugie czytanie i Ewangelia. Natomiast druga część liturgii, właśnie ta część wschodnia, która ma swoje korzenie w liturgii jerozolimskiej, charakteryzuje się olbrzymią ekspresyjnością. Dużym dynamizmem, przede wszystkim olbrzymim naciskiem na nasze emocje. To jest ta część liturgii, która jakoś szczególnie nas wzrusza, która sprawia, że do głębi jesteśmy poruszeni. Jest to zresztą charakterystyczne dla wschodniego rejonu. I również ten wpływ wschodu, tak obecny w tej liturgii męki pańskiej, wyraża się w śpiewie, który towarzyszy odsłonięciu krzyża. Przy trzykrotnym odsłanianiu krzyża śpiewamy oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Ale nie jest to śpiew rozpaczy. Nie jest to śpiew pełen smutku, przerażenia. Ale jest to śpiew triumfu. Jest to śpiew, który towarzyszy temu, że oto naszym oczom ukazuje się Król, Jezus Chrystus ukrzyżowany. Oto drzewo krzyża. Pójdźmy z pokłonem, bo to nasz Król. To jest śpiew pełen radości. A jeżeli mają mu towarzyszyć łzy, to tylko i wyłącznie łzy wzruszenia z powodu miłości, która się objawia na krzyżu. To miłości do końca, miłości ostatecznej, która jednoznacznie pokonuje naszą słabość, nasz grzech i w konsekwencji naszą śmierć. Tak jak dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy o tym, jak Pan Bóg objawił się w płonącym krzewie Mojżeszowi. Tak dla nas takim płonącym krzewem jest krzyż i to jest znak objawienia się Boga dla nas. Ten krzyż płonie miłością Boga. I kiedy będziemy się w Niego wpatrywać, kiedy będziemy przed Nim klękać i będziemy całować, to miejmy doświadczenie miłości, która daje wszystko, daje się do końca i daje się każdemu, bez ograniczeń. Bo Jezus Chrystus umarł za nas wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami. Nie wtedy, kiedy postanowiliśmy się poprawić. Nie wtedy, kiedy zrobiliśmy dobry uczynek. Nie wtedy, kiedy zapracowaliśmy na Jego śmierć. Nie wtedy, kiedy poszliśmy do konfesjonału. Umarł wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami. I umarł za wszystkich. I o tym mówi bardzo wymowna modlitwa wiernych tego dnia. W 10 śpiewanych wezwaniach modlimy się we wszelkich potrzebach Kościoła. Modlimy się za Kościół, za papieża, za biskupów, kapłanów. Modlimy się za tych, którzy przygotowują się do przyjęcia chrztu tej nocy. Modlimy się o jedność chrześcijan, za Żydów, za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, ale i za tych, którzy w ogóle nie wierzą w Boga. I ostatecznie modlimy się za wszystkich uciśnionych, wszystkich strapionych i cierpiących. Bo Jezus Chrystus umarł za wszystkich. I umarł wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami. I żeby dobrze przeżyć ten dzień, to wbrew pozorom, oprócz postu, powinna być radość. Oprócz jakiegoś doświadczenia smutku, zadumy, powinno być doświadczenie triumfu. To nie jest dzień do użalania się, do płakania, do biadolenia nad swoją grzesznością. Ale to jest dzień do doświadczenia triumfu Jezusa Chrystusa. Doświadczenia Jego potęgi i prawdy zmartwychwstania. Dlatego już od starożytności krzyż był nazywany crux gammata i ozdabiany cennymi kamieniami. On miał objawiać prawdę zmartwychwstania. Tak go przedstawiano. I dlatego to też zasłaniamy krzyż. Zasłaniano przede wszystkim te cenne kamienie na krzyżu, żeby w tym okresie Wielkiego Postu przypominały nam o nawróceniu, o pokucie. Aby właśnie w Wielki Piątek objawił się krzyż, ale równocześnie powiedział nam i zapowiedział zmartwychwstanie Chrystusa. Ale również w ikonografii, przede wszystkim wschodniej, krzyż jest ukazywany jako drzewo i to drzewo kwitnące. Drzewo, z którego tryska życie, jako rajskie drzewo życia. Bo krzyż już nie jest znakiem śmierci. Krzyż już nie jest znakiem słabości. Ale krzyż jest znakiem zmartwychwstania i triumfu. I mówią o tym również śpiewy. Przede wszystkim dwa charakterystyczne śpiewy, które towarzyszą adoracji krzyża. Pierwszy pochodzenia syryjskiego, w którym Pan Bóg prowadzi dialog z tymi, którzy Go krzyżują. Jezus Chrystus pyta ich, a dokładnie opowiada im o tym, co zrobił dla nich. Opowiada całą historię zbawienia, która tak naprawdę jest historią Jego miłości do człowieka. Mówi o tym, jak bardzo ich kochał, jak bardzo nas kochał. Ludu mój, ludu, czemuś mnie opuścił? Cóżem ci uczynił? Jezus opowie nam o tym, jak bardzo nas kocha i opowie o tym, co dla nas uczynił. I drugi śpiew, który pochodzi z VI wieku, z francuskiego Poitiers, śpiew, hymn dokładnie, który znów jest hymnem triumfu. Venantius Fortunata, który jest autorem tego hymnu, mówi o tym, że słodkie drzewo, słodkie gwoździe, które rozkoszny owoc nosiło. Słodkie gwoździe. Czy można mówić o krzyżu w taki sposób? Czy nas nie gorszy takie mówienie o krzyżu? Śpiewamy tą pieśń. Krzyżu święty nade wszystko, znamy ją. Ale czy kiedyś nas te słowa uderzyły? Bo żeby mówić tak o krzyżu, to trzeba doświadczyć tego krzyża. Trzeba doświadczyć miłości płynącej z tego krzyża. A przede wszystkim trzeba doświadczyć w swoim życiu bardzo konkretnie, że ten krzyż wyzwala i że ten krzyż daje nam życie. Ale liturgia męki pańskiej mówi jeszcze o jednej tajemnicy. Tajemnicy, która jest szczególnie związana z czytaniami. W pierwszym czytaniu z 53 rozdziału proroka Izajasza, który jest czwartym pieśnią sługi Jahwe. Jezus Chrystus jest ukazany jako baranek paschalny, jako owca, która idzie na rzeź. I to tak pokorna owca, która nawet głosu wtedy nie wydaje, która milczy, która pozwala się prowadzić i która będzie ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. A jeszcze piękniej to pokazuje Ewangelia. Tego dnia szczególnie uroczyście śpiewana historia męki i śmierci Jezusa według świętego Jana. Jak o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, dla Jana ostatnia wieczerza nie jest ucztą paschalną. Ostatnia wieczerza to nie Pascha. Ostatnia wieczerza odbywa się dzień wcześniej, niż powinna odbyć się Pascha. I brakuje podstawowego dania, podstawowego pokarmu, baranka paschalnego. Nie ma Paschy bez baranka. A ktokolwiek by szukał w Ewangeliach, w którejkolwiek z Ewangelii, mowy o tym, że w czasie ostatniej wieczerzy uczniowie wraz z Jezusem spożywali baranka, to się rozczaruje, bo nie znajdzie takiego opisu. Jan pokazuje, że barankiem paschalnym, barankiem za przebłaganie grzechy świata jest Jezus Chrystus. Baranka paschalnego zabijano 14 dnia miesiąca Nisan o godzinie 15 w czasie składania wieczornej ofiary. 6 dnia tygodnia, czyli piątek. Jezus Chrystus według Ewangelii świętego Jana umarł 14 dnia miesiąca Nisan o godzinie 15, 6 dnia tygodnia, w piątek. Baranka paschalnego trzeba było piec na ruszcie, to dokładnie na dwóch rusztach, które jeden przechodził wzdłuż baranka, drugi wszerz. Także ruszt tworzył kształt krzyża. Jezus Chrystus został umęczony i zawity na drzewie krzyża. Barankowi paschalnemu nie można było łamać kości. Jak mówi ewangelista Jan, Jezusowi nie łamano kości. Barankowi paschalnemu trzeba było przed pieczeniem przebić serca, by wypłynęła z niego krew. Jak na koniec tego opisu Jan powie, Jezusowi przebito serce, aby z niego wypłynęła krew i woda. Cudowna analogia. To Jezus Chrystus jest barankiem dla przebłagania za nasze grzechy. Ale jak zwrócimy uwagę na jeszcze jeden szczegół, to zobaczymy jeszcze jedną analogię. Jezus umarł 6 dnia tygodnia. A jak sięgniemy do Księgi Rodzaju i opisu stworzenia, to 6 dnia tygodnia został stworzony człowiek. Śmierć Chrystusa to tajemnica nowego stworzenia człowieka. Śmierć Chrystusa 6 dnia to tryumf nowego życia. Wejście w tajemnicę tego, że jesteśmy na nowo stworzeni. I dlatego ikonografia pod krzyżem Chrystusa zazwyczaj umieszcza dwa skrzyżowane piszczele i czaszkę. To są piszczele i czaszka Adama, bo według tradycji Chrystus został ukrzyżowany w tym miejscu, w którym Adam został pogrzebany. A jak przypomnimy sobie to, o czym mówiliśmy przed tygodniem, Adam znaczy po hebrajsku człowiek. To jest miejsce, w którym jest pochowany człowiek ze swoim grzechem. To jest miejsce, w którym człowiek umarł, bo popełnił grzech. I w tym miejscu jest ukrzyżowany Chrystus. A Jego życiodajna krew kapie na te martwe ciało. Kapie na tą martwą ludzkość i daje nowe życie. Po to, żebyśmy my razem, wraz z Chrystusem, my wszyscy powstali do nowego życia. Ale liturgia Męki Pańskiej mówi jeszcze o jednej tajemnicy. O tajemnicy, o której często nie chcemy słyszeć. Która jakoś burzy nam obraz dobrego, miłosiernego Boga. Która jakoś przeczy tej wizji takiego ciepłego, miłego Jezusa. Który gdzie idzie, to uzdrawia. Zawsze uśmiechnięty, pocieszający. Który wybacza wszystkim. Bo liturgia Męki Pańskiej mówi o tym, że krzyż objawia gniew Boga. To jest dzień, w którym objawił się gniew Boga i Jego sprawiedliwość. I jeżeli pominiemy ten wymiar, jeżeli pominiemy wymiar gniewu Boga i Jego sprawiedliwości, to po pierwsze z samego Boga zrobimy marionetkę. A po drugie zanegujemy też prawdę o nas. Wtedy pokażemy, że nasze życie nie ma specjalnie wartości, a przynajmniej nie ma powagi. Ale Bóg jako jedyny potraktował nas serio. I to do końca. Bóg, dając nam wolność, pozwalając nam na dokonywanie wolnych wyborów, dał im też wartość, i to wartość ostateczną. Bóg sam uczynił dla siebie pewną przeszkodę dla swojego działania. Nasza ludzka wolność jest jedyną barierą, której Bóg nie przekroczy. Jedyną tamą dla Jego działania. I to, że mój czyn ma taką wartość i że Bóg tą wartość respektuje, pokazuje, że Bóg nas traktuje jako równorzędnych partnerów. Że to nie jest tak, że mogę cokolwiek zrobić, a potem Bóg i tak poklepie mnie po ramieniu i powie: i tak Cię kocha. Owszem, kocha nas, ale szanuje nasz wybór. Nie jesteśmy dziećmi, które mogą się bawić, które mogą oglądać bajkę, która nie ma nic wspólnego z życiem. Nie jesteśmy dziećmi, które mogą coś narysować i potem zmazać. Nasze życie ma wartość i Bóg tą wartość respektuje. I też trzeba pamiętać o tym, że Bóg jest sprawiedliwy. Nie tylko miłosierny, ale jest sprawiedliwy. I miłosierdzie sprawiedliwości nie znosi. I myśląc o gniewie Bożym, trzeba myśleć jeszcze o jednym. Bóg kocha każdego grzesznika, ale Bóg nienawidzi grzechu. Bóg nienawidzi grzechu. I dlatego wybucha Jego gniew. I dlatego Bóg chce radykalnie i ostatecznie tym swoim gniewem wszelki grzech pokonać. I dlatego liturgia Męki Pańskiej w tak mocny sposób okazuje właśnie zagniewanego Boga. Ale Boga, który jest zagniewany na grzech, nie na człowieka. Człowiekowi okazuje miłosierdzie. I tylko pojawia się pytanie, jak połączyć ten obraz? Jak połączyć z jednej strony obraz miłosiernego Boga? Tego Boga, który kocha do końca, ale również Boga sprawiedliwego, Boga, który się gniewa. I chyba najpiękniej tłumaczy to przypowieść o synu marnotrawnym. O tym synu, który wziął swoją część majątku, odszedł w dalekie krainy, roztrwonił tamten swój majątek. Wszystko stracił. Ale on tak naprawdę swojego ojca potraktował jako martwego. On wziął część swojego spadku. On powiedział swojemu ojcu: dla mnie jesteś trupem. Chcę po tobie spadek. Za życia powiedział ojcu, że dla mnie się nie liczysz. Dla mnie już jakbyś nie istniał. Chyba można się odnaleźć w tym obrazie. Jakże często mówimy Panu Bogu, że dla mnie jakbyś nie istniał. Za życia traktujemy Boga jako martwego. I chcemy wziąć część naszego majątku i pójść w te dalekie krainy i pogubić się tam. Ale zobaczmy, że marnotrawny syn wraca. Wraca do ojca i nie jest traktowany jak grzesznik. Nie jest traktowany jako ktoś, kto roztrwonił majątek, ale jako jakiś bohater. Ojciec jest pełen radości i wzruszenia. Ojciec urządza dla niego ucztę. Obdarza go niezwykłymi darami. Ale kto poniesie konsekwencje czynów tego syna? Dlaczego nie ma gniewu? Dlaczego nie ma odpokutowania? Dlaczego nie ma odpracowania? Kto poniesie cenę tego czynu? Tym, który ponosi cenę naszego odejścia i cenę naszego powrotu do Ojca, jest Jezus Chrystus. To On ponosi cenę. On bierze na siebie konsekwencje gniewu i sprawiedliwości. To On odpokutowuje po to, żebyśmy my mogli wrócić jako bohaterowie. I między sceną przyjęcia syna marnotrawnego i sceną ukrzyżowania rysuje się niezwykła analogia. Syn marnotrawny jest przyjęty. Jezus Chrystus jest odrzucony. Syn marnotrawny otrzymuje nową szatę. Z Jezusa szata jest zdarta. Ojciec obdarza go nowymi butami, sandałami. Na Jego ręce nakłada pierścień, a ręce i nogi Jezusa Chrystusa są przybite gwoźmi do krzyża. Syn marnotrawny jest wywyższony, choć sobie na to nie zasłużył. Jezus Chrystus jest poniżony, choć nie zasłużył na poniżenie. To Jezus Chrystus przyjął na siebie konsekwencje powrotu syna marnotrawnego. Ale dlaczego mówimy o sprawiedliwości Bożej? Przede wszystkim dlatego, że grzech jest obrazą boskiego majestatu. A czym większy majestat, tym większa obraza. Wystarczy sobie taką prostą sytuację narysować. Obrażamy sąsiada, to jakieś tam konsekwencje ponosimy. Ale znacznie większe wtedy, kiedy obrazimy policjanta, który pełni służbę. Już nie mówiąc o tym, jakie konsekwencje poniesiemy, obrażając prezydenta. Największy państwowy majestat. Przez grzech obrażamy Boga, nieskończony majestat. A zatem i konsekwencje są nieskończone. I nikt z nas o własnych siłach nie ma takiej możliwości, żeby przebłagać nieskończony majestat. Nie wystarczy przyjść i przeprosić. Trzeba ponieść konsekwencje. I dlatego potrzeba kogoś, kto nas wyzwoli z tej beznadziejnej sytuacji. Z tej sytuacji, w której nikt z nas nie jest w stanie przebłagać Boga. Potrzeba kogoś, kto ma równy majestat Bogu. Ale również kogoś, kto popełnił ten czyn. Człowieka. I dlatego Syn Boży stał się człowiekiem i umarł dla naszego zbawienia, żeby przebłagać nieskończony majestat Boży, bo sam był Bogiem. Ale utożsamił się z nami, wziął na siebie nasz grzech, choć sam grzechu nie popełnił. To On wziął na siebie wszelkie konsekwencje naszego odejścia od Boga i naszego powrotu do Niego. Przeżywając liturgię męki pańskiej, doświadczmy tych tajemnic. Doświadczmy tego, że krzyż jest znakiem triumfu i radości. I pozwólmy sobie na tą radość tego dnia. Radość, która jest wypełniona postem, radość, która jest wypełniona zadumą, poważną radość. Ale w głębi serca doświadczmy tej miłości Boga do nas. Tego, że jak syn marnotrawny możemy powrócić do Ojca. I że On nas przyjmie bez wyrzutu, bez konsekwencji. Że nałoży na nasze dłonie pierścień znak władzy. Nałoży nam nowe sandały, znak tego, że jesteśmy wolni. Obdarzy nas nową szatą, znakiem nowego życia. Doświadczmy tego, bo wszelkie konsekwencje naszego grzechu przyjął na siebie Jezus Chrystus. Amen.